Sebastian Kaleta, poseł PiS suwerennej Polski, były wiceminister sprawiedliwości i wiceprzewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw wspierania ogródków działkowych. Witam pana serdecznie. O działkach, tak zwanych polskich rodosach, jeszcze porozmawiam. Ja państwa przepraszam za mój głos. To nie to, co myślicie, to po prostu jest alergia pyli i tak to działa w moim przypadku. Panie pośle, sędzia Tomasz Schmidt uciekł na Białoruś, tam poprosił o azyl. Ma teraz festiwal w propagandowych białoruskich i rosyjskich mediach. Aleksander Łukaszenka zrobił wiele, aby w naszym regionie panowała spokojna i stabilna sytuacja. Na Białorusi można spokojnie żyć. Ameryka chce wciągnąć Polskę w wojnę. To opowiada, proszę pana, sędzia Tomasz Schmidt, który był do niedawna, właściwie jest nadal, to jest najdziwniejsze, sędzią w Wojewódzkim Sądzie Apelacyjnym w Warszawie i zajmuje się sprawami dotyczącymi informacji tajnych. Czy pan poznał jako wiceminister sprawiedliwości sędziego Schmidta?
Jako wiceminister sprawiedliwości nie, natomiast przez krótki czas on w ministerstwie był na bardzo niskiej rangi urzędnikiem delegowanym do ministerstwa i długo miejsca tam nie zagrzał. Natomiast...
No ale bardzo głośno zagrzał, ponieważ bardzo mocno wspierał dobrą zmianę.
Mówię o tym aspekcie, w którym pan pyta, w którym gdzieś miałem styczność z nim wiele lat temu przez bardzo krótki czas. Natomiast sprawa pana Schmidta dzisiaj pokazuje, że bardzo łatwo jest brać kogoś jako czyjegoś człowieka, bo przypominam, że pan Schmidt został powołany na sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez tak zwaną starą kastową KRS i powołał go prezydent Bronisław Komorowski. W 16 roku, czy 17 roku był przez krótki czas w Ministerstwie Sprawiedliwości. Potem wyszła ta sprawa grupy sędziów, którą wykreowano jako tak zwaną aferę hejterską.
Ale przepraszam, wasz wiceminister
i skończę, że następnie, dwa lata temu, stał się gwiazdą w TVN-ie. W faktach po faktach udzielał wywiadu, jak on teraz skruszony. Pani Gasiuk Pichowicz w Sejmie go tam przesłuchiwała, że miał być takim świadkiem koronnym ówczesnej opozycji. Miał bardzo kręte ścieżki, można powiedzieć, jeśli chodzi o chęć zaistnienia.
Bo zaczynamy wchodzić w typowy stan polskiej polityki, to znaczy przerzucamy się, kto jest, prawda, kto jest winny, kto jest targowicą. Teraz się przerzucamy, czy bardziej był Schmidt, czy bardziej był platformerski, czy bardziej był pisowski. No ja bym jednak chciał od pana uzyskać informację. Pan był wiceministrem. Schmidt był ważną postacią sędziowską dobrej zmiany. Wspierał mocno wasze reformy. Afera hejterska wybuchła wśród sędziów, którzy wspierali reformy pana szefa, czyli Zbigniewa Ziobry. I zastanawiam się, czy pan, jak taki facet, ucieka na Białoruś i prosi o azyl i zaczyna piać na temat Putina i Łukaszenki, coś mu się w głowie, jakaś żaróweczka, nie zapala jednak czerwono.
No oczywiście, że się zapala każdemu, kto niezależnie od tego, co sądzę o aktualnej sytuacji w Polsce, to żadna z osób, która ma taki pogląd, nigdy ratunku po wschodniej stronie naszej granicy, mowa o Białorusi czy Rosji, tam się pomocy nie szuka, bo tam jest, można powiedzieć, no podobnie, a na pewno o wiele, wiele gorzej. Natomiast dzisiaj i będziemy już przecież w propagandzie oficjalnej rządowej już to jest jakby prezentowane, że przez ten fakt, że pan sędzia miał epizod w Ministerstwie Sprawiedliwości, on jest już jakimś pisowskim zbiegiem. Tak chociażby chyba pan Giertych w mediach społecznościowych to przedstawia. I panie redaktorze...
Bo się przerzucają, pan przed chwilą powiedział, że do TVN-u facet chodził. No to jest to samo.
Niech pan zwrócił uwagę, że jakby pokrótce wskazałem, że ten pan w swoim życiorysie ma kilka takich odwróceń, bym to nazwał.
A o czym to może świadczyć?
Trzeba będzie to wszystko sprawdzić. Służby dzisiaj poinformowały, że rozpoczynają sprawdzanie. Rozpoczynają, to jest ważny komunikat wskazujący, że na żadnym radarze służb się nie znajdował, jeśli chodzi o jego
sympatię. Ale pan myśli, że
sympatię.
To jest sytuacja załamania nerwowego, czy to jest sytuacja faceta, który od 10, od dekady jest po prostu agentem FSB i teraz został odwołany?
Jeśli ktokolwiek, jakikolwiek urzędnik polskiego państwa, pamiętajmy, że w szczycie kryzysu na granicy też żołnierz trafił na Białoruś, Polski, tak? I potem niestety jego losy skończyły się tragicznie, bo zmarł. Natomiast to wzbudziło również debatę w Polsce. Czy polskie służby stosują siłę wbrew prawu przeciwko migrantom? To była taka operacja przecież też medialna, jeśli chodzi o tego żołnierza. I dzisiaj na pewno trzeba wyjaśni wszystkie powiązania pana sędziego.
A czy pan potrafi powiedzieć, do jakich informacji miał dostęp pan Schmidt w Ministerstwie Sprawiedliwości?
No, w Ministerstwie Sprawiedliwości był bezfunkcyjnym urzędnikiem, więc tylko do kilku spraw, które zostało mu powierzone i bardzo szybko...
Ale nie pamięta pan, jakie to były sprawy.
On początkowo zrekrutował się do sprawy warszawskiej reprywatyzacji, natomiast nie wykazywał jakiegoś, można powiedzieć, przesadnego zaangażowania i w związku z powyższym w tym obszarze bardzo szybko przestał być
Czyli próbował z panem współpracować,
podstawowej
tak?
rangi specjalistą. Nie, no...
Bo pan się zajmował reprywatyzacją przecież.
Tak, w taki sposób próbował gdzieś tam się zaprezentować w ministerstwie.
Ale pan się już wtedy zorientował, że coś z nim jest...
Ja lubię pracować z ludźmi kompetentnymi. I jakoś, no, można... Inne kompetencje pan sędzia wtedy posiadał, ale... Jakoś jego zaangażowanie zostało ocenione na niskim poziomie. Natomiast, panie redaktorze, szanowni państwo, no istota jest dzisiaj sprawy taka, że w Polsce faktycznie opozycja polityczna jest prześladowana i dzisiejszy komunikat pana sędziego nie może, bo już takie próby widzę, dezawuować tego, co się w Polsce dzieje, więc rosyjskie i białoruskie służby może pracowały nad tym człowiekiem, może go szantażowały w ostatnich latach. No, ja tylko pragnę, panie redaktorze, wskazać, że o ile pan mnie zapytał o to, czy tego pana dziś widziałem, to mam nadzieję, że padną pytania do posłów ówczesnej opozycji, pani Gasiuk-Pichowi, czy pana Budki,
ale
czy
mieli kontakt z tymi osobami. Oczywiście, że padną.
Z tego powodu, że...
Strasznie trudno jest z wami wszystkimi rozmawiać, bo za każdym razem, jak się ich zapyta, to oni powiedzą, że to jest pisowski sędzia. Ale, ja pana pytam, pan mówi, że to jest
Nie użyłem takiej tezy. No, powiedziałem mniej więcej, co dotyczy, można powiedzieć, jego próby przyklejenia się do poprzedniego Ministerstwa Sprawiedliwości.
No, udanej dosyć.
Natomiast jakby 2 lata temu, ówczesna opozycja i główne media, TVN, z niego zrobił bohatera reportażu. Bohatera. No, wielka stacja telewizyjna, tak? To jednak w takim razie należy zadać pytanie, no, czy to jest człowiek TVN-u w tym momencie? Bo moment, w którym ten człowiek przekroczył granicę,
mamy 45
był zwolennikiem
sekund.
Ówczesnej opozycji, dzisiejszego rządu.
Nie, to ja wolę ogródki działkowe niż okładanie się cepem w polskiej polityce typowe. Panie pośle, pan jest członkiem zespołu do spraw ogródków działkowych sejmowego. Wśród właścicieli ogródków działkowych jest straszne wzmożenie ostatnio, że będą te ogródki zabierać. Czy ma pan może uspokoić tych ludzi, czy coś jest na rzecz?
No przede wszystkim ja w kilku interpelacjach sprawdzam, co planuje rząd, bo niestety...
Bo chodzi o ustawę, którą wasz rząd jeszcze przyjął.
Chodzi o to, o zagospodarowanie przestrzenne w pierwszej kolejności. Natomiast tutaj rolą Ministerstwa Infrastruktury jest to, żeby rozporządzenie gwarantowało, że w planach miejscowych...
Mają się bać właściciele RODOS-ów, czy nie muszą się na razie bać?
Niestety, ale wszystkie obawy nie zostały rozwiane. Ja jeszcze będąc w rządzie, nawet miałem polemikę z ówczesnym kierownictwem ministerstwa i pilnowałem tej sprawy wówczas i pilnuję teraz i będę pilnować, ponieważ ogródki działkowe to jest bardzo pozytywna rzecz.
RODOS-y, polskie RODOS-y, za chwilę jeszcze o nich porozmawiamy. Sebastian Kaleta jest naszym gościem. Przechodzimy do internetu, RMF24, media społecznościowe. Panie pośle, to zanim jeszcze znów pana zapytam o ogródki działkowe, to chcę pana zapytać o swoją majówkę, ponieważ przerwałem ją raz. Raz przerwałem swoją majówkę, żeby wejść do internetu i poczytać o polskiej polityce. I strasznie tego natychmiast pożałowałem, ponieważ jak po prostu, jak pałą w łeb, rzeczywiście dostałem 2 tweetami. Pierwszy to tweet szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, który taki ciąg zdrady narodowej opisał w swoim tweetie. Targowica, PKWN i komuniści 1944, PiS 2024, czyli Targowica, PKWN, potem PiS. Sebastian Kaleta odpisuje na to: jedyna zasadna analogia do Targowiczan to wasze wycieranie kolan w Brukseli i Berlinie. Wie pan, ja się tym muszę zajmować, bo zawodowo niestety tą polityką się interesuję, ale jak ja wchodzę na dyskusję polityczną i widzę, jak wy znowu sobie wygrażacie od Targowicy, to się zastanawiam, do cholery, czemu to służy.
Panie redaktorze...
Pan nie widzi, że to jest śmieszne, że on o panu Targowica, pan o nim Targowica i że to tak się kręci?
Ja zawsze swoje hipotezy uzasadniam. Przede wszystkim, jeśli mówimy, posłużę się, jeśli mamy mówić o zasadnej analogii, no to przecież można porównywać niektóre zdarzenia z historii do pewnych dzisiejszych okoliczności. Natomiast zawsze trzeba to uargumentować. Wpis pana Kierwińskiego, jak cała komunikacja Platformy Obywatelskiej, opiera się na taką pałę, jak pan mówił, pałę, pobie, jakiś prosty
samym,
komunikat. Ale panie redaktorze, jak pan przeczytał mój wpis, może pana razi to, że taka... bo to może razić. Porównanie kogokolwiek w Polsce do Targowicy to jest, można powiedzieć, polityczne oskarżenie o zdradę stanu, tak naprawdę. To jest no tak w komunikacji.
Co jest jakimś
w życiu
w
politycznym, że ktoś jest zdrajcą, tak dalej.
Tak
przecież
jest.
Wiemy doskonale,
jesteś Targowicą.
W czasie obrony Konstytucji 3 maja ferment rewolucyjny w Warszawie przecież był taki, że no, nie wszyscy uszli z życia, można tak to powiedzieć, bo przecież były egzekucje nawet.
No dobrze.
Takie
no,
pojedyncze.
Te polskie egzekucje oczywiście były, ale
nie,
to na tle.
Pojedyncze. Natomiast no w taką, można powiedzieć, zabawę analogiami wstąpiłem i swoje stanowisko uzasadniłem, bo panie redaktorze, w mojej ocenie, niezależnie czy nazwiemy to Targowica, czy jurgieltnictwo, czy jakakolwiek inna
jest,
forma,
jeszcze.
No to też jest pojęcie historyczne, ale jeśli w Polsce chcemy wpływać na rzeczywistość polityczną, poprzez uzyskanie wsparcia sił państw trzecich.
Dobrze, panie pośle.
I, uważam, panie redaktorze, że w ostatnich latach właśnie ówczesna opozycja, dzisiejszy rząd z pełną premedytacją skorzystali z propozycji Komisji Europejskiej i Berlina, żeby niszczyć wiarygodność Polski i ułatwić sobie przyjęcie władzy.
To.
I chociażby
ja
dzisiejsza informacja o tym, że żaden przepis prawa w Polsce się nie zmienił,
ja
a już według Komisji Europejskiej Polska jest praworządna, a prawo się nie zmieniło.
Ja to znam, ale... Chcę pana zapytać zupełnie serio, czy jakby tak was postawić tu z Kierwińskim obok siebie, a być może w ogóle to się kiedyś stanie, bo grozi nam po prostu wojna. No naprawdę, nad głową nam wisi perspektywa wojenna, no niezbyt miła, więc możecie trafić do wspólnego okopu, odpukać jeszcze ze mną. Czy pan naprawdę uważa, że ten Kierwiński jest Targowicą, czy to jest tylko taka polityczna nawalanka? Jak to jest naprawdę?
To panie redaktorze, to jest bardzo ciekawe pytanie z tego powodu, że często obserwatorzy polityki, wyborcy zastanawiają się, jeśli my jako politycy spieramy się, zarzucamy sobie różne rzeczy, czy to jest tak, że po prostu my, nie wiem, na gołe pięści zaraz będziemy się bić.
Ja mam jest Kierwiński Targowicą, czy nie jest?
W mojej ocenie środowisko polityczne, które reprezentuję, doszło do władzy w Polsce z użyciem sił podmiotów trzecich. Czyli
jest Targowicą.
No,
czyli rozumiem, że to tak będzie, że...
Nie, panie redaktorze,
ja będę
pan
wchodził, dostawał pałą po oczach,
że
i inni też.
Widzi pan, ja mam taki jakiś jeszcze instynkt samozachowawczy, że jeśli nawet posługuje się analogią, że coś jest jak, coś może coś przypominać, to nie oznacza, że jest takie samo, bo nie jest takie samo. Ale... Natomiast skutki są czasami, można powiedzieć, zdarzenia o takiej wielkiej skali, ale podobne mechanizmy. I ten mechanizm jest podobny, który mieliśmy do czynienia. I mówię to z otwartą przybicą, ale to nie oznacza, że ja zaraz uważam, że kogoś trzeba na szafot. Nie. Ja uważam po prostu, że powinniśmy poważnie siebie traktować. Jeśli jakiś polityk, może nieświadomie, ale chce dochodzić do władzy, podpierając się państwem trzecim czy organizacją międzynarodową, by niszczyć dobre imię własnego kraju i tym samym osłabiając go w relacjach z innymi państwami, ja mam prawo to dostrzegać jako polityk, mam prawo uzasadniać takie stanowisko, tylko w przeciwieństwie do pana Kierwińskiego, ja swoje stanowisko uzasadniam, a nie jakieś króciutkie wpisy bez uzasadnienia prezentuję.
Czyli rozumiem, że Kierwiński jednak jest tą Targowicą i tak to będzie trwać. A czy może mi pan powiedzieć,
ale
jaki
pan
jest
teraz manipuluje
jaki jest sens?
Panie redaktorze.
Nie, no słyszę, że po prostu tak to będzie. No, po prostu.
Ja uważam, że mechanizmy niestety, ale się powtórzyły w polskiej historii.
No
mechanizmy. Ale skala jest może
rozumiem, że to państwo, które doprowadziło Platformę do władzy, to są Niemcy, jak rozumiem z pańskiej wypowiedzi, tak? Czy Rosja, czy jeszcze ktoś inny?
No Niemcy były najbardziej zainteresowane zmianą rządu
w Polsce. A Rosja też zainstalowała Platformę w Polsce?
Ale teraz pan spróbuje...
Nie, ja doprowadzam do konsekwencji wasze tweety. Tak, doprowadzam do konsekwencji wasze tweety, bo jeżeli wy na Twitterze i też w programach publicystycznych wygrażacie sobie od Targowicy, to ma takie konsekwencje, jak pan powiedział na początku. No, powinniście się zaraz zacząć wieszać na ulicach po prostu, no bo Targowice się jednak zwalcza w sposób taki
Ale to właśnie, panie redaktorze, skoro mówię, nawet ja piszę analogii. i rozmawiam tutaj z panem, wyraźnie podkreślając, że no przecież pan też tyle ciekawych rzeczy w mediach zaprezentował, że pan wie doskonale, że pewne poczucie metafory, analogii, no to nie jest zawsze jeden do jednego, jak że mówiąc o kimś, że to jest Targowica, to ja widzę Kierwińskiego w kontuszu jako Obranickiego. No nie jest tak. Są analogie i są proporcje i wszystko musi być zachowane i wydaje mi się, że ja jestem swoje stanowisko w stanie uzasadnić i uargumentować i tak, panie redaktorze, i mówię to z otwartą przyłbicą, że państwo niemieckie było bardzo mocno zainteresowane, żeby Donald Tusk był premierem w Polsce i zresztą pani von der Leyen mu tego życzyła, będąc przewodniczącą Komisji Europejskiej.
To jest straszne, że w Europie są jacyś politycy, którzy sobie czegoś życzą i tak dalej. Dobrze, no ale panie pośle.
Jeśli jesteście przewodniczącym Komisji Europejskiej, zobowiązanym do apolityczności i równego traktowania
panie
wszystkich
pośle,
państw członkowskich, to oznacza...
Partii politycznej no ale... w Europarlamencie.
No dobrze. Pośle, czyli okazuje się, że ta cała apolityczność Komisji Europejskiej to jest jedna wielka mistyfikacja.
Nigdy nie, Komisja Europejska nie była apolityczna. Panie pośle, chcę pana zapytać o euro.
A ma takie zobowiązania w traktatach.
Chcę pana zapytać
i nas poucza
o euro,
praworządności.
Chcę pana zapytać o eurowybory. Po co właściwie pan kandyduje z Warszawy, jeżeli w Warszawie PiS ma właściwie jeden mandat do wzięcia w eurowyborach? Na pierwszym miejscu jest Małgorzata Gosiewska z PiSu. Potem jest Tomasz Boheński, na trzecim miejscu jest pan. To jest kandydowanie takie, bo żeby napędzić głosów, czy kandydowanie takie, żeby zostać europosłem? O co chodzi?
W każdych wyborach, jeśli decydowałem się na start...
Ale pan wierzy, że pan zostanie europosłem, czy
panie
nie bardzo?
Redaktorze, przede wszystkim, zadał pan pierwsze pytanie, dlaczego kandyduję w ogóle z Warszawy. Ja do Warszawy przyjechałem dzień po maturze, jestem tutaj od 16 lat, właśnie niedługo minie ta rocznica, bo przecież matury teraz mamy. I tutaj studiowałem, pracowałem, urodziły się tutaj moje dzieci, startowałem w każdych kolejnych wyborach od tej przeprowadzki, od kiedy zacząłem aktywność jakby w polityce po 2015 roku. I no naturalnie, że...
Ale ja zadałem proste pytanie. Czy pan wierzy, że zostanie europosłem, czy pan
pytania.
Jest tam pro forma tylko na tej liście? No o to pytam.
Uważam, że wyborcy wielokrotnie pokazywali, stawiając na mnie w wyborach, że wierzą w to, co mówię, wierzą, że będę ich godnie reprezentował. W 2019 roku startowałem z 9 miejsca, zdobyłem trzeci wynik. Ostatnio z 6 miejsca, w poprzednich wyborach też z dalszego miejsca, teraz trochę
czyli
wyższe.
Czyli ma pan nadzieję przeskoczyć panią szefową warszawskich struktur PiS, panią Gosiewską?
Tu nie chodzi o nadzieję. Polityka w tym wymiarze startu w wyborach jest sportem zespołowym, natomiast ma ona swoje indywidualny aspekt w postaci listy. Ja będę w tej kampanii, chociaż krótkie, bo nie planowałem wcześniej tego startu, ale propozycję przyjąłem, będę przekonywał mieszkańców Warszawy, Polaków mieszkających za granicą, powiatów okolicznych
w
Warszawie.
A mógł pan w ogóle odmówić tego kandydowania, czy to była taka propozycja?
Oczywiście, że mogę odmówić.
Od kogo w ogóle to była propozycja?
Oczywiście, że mogę odmówić, ale tutaj kuchni politycznej nie chcę zdradzać, bo też pewne elementy powinny być w polityce jednak lojalnie zachowane między rozmówcami. Natomiast ja będę przekonywał do tego wyborców, że Unia Europejska idzie w złym kierunku, jest ten szkodliwy dla polskiej gospodarki Zielony Ład. Polska jest szantażowana, jeśli wybiera taka, jak sobie nie życzy Komisja Europejska. Jest ten pakt migracyjny, który narzuci obowiązkową solidarność Polsce. No i na horyzoncie zmiana traktatów, w których są Niemcy. I wyborcy Zjednoczonej Prawicy i szerzej będą mogli ocenić 9 czerwca,
pytanie,
czy ja będę ich najlepiej w tym parlamencie europejskim reprezentował.
Pytanie neutralne, właśnie nie o te wszystkie rzeczy, które wiadomo, co pan powie, tylko o inną rzecz, co nie wiem, co pan powie i to mnie ciekawi. Czy gdyby pan został europosłem, to zagłosowałby pan za dyrektywą, żeby w całej Unii obowiązywała płaca minimalna we wszystkich państwach unijnych i żeby ona wynosiła, no powiedzmy, 60% wynagrodzenia przeciętnego? Kaleta by zagłosował za czy przeciw?
Nie zagłosowałbym za taką dyrektywą, z tego powodu, że ona odebrałaby konkurencyjność poszczególnym państwom członkowskim i
ale te 60% to jest co innego w Polsce, płacy minimalne, co innego w Niemczech, wiadomo.
Tak, natomiast uważam, że kwestie dotyczące regulacji rynku pracy w tak istotnej kwestii nie powinny być przedmiotem regulacji unijnych. Z tego powodu, panie redaktorze, że dzisiaj może się wydawać, że to jest fajnie. Tylko, że jeśli Polacy chcieliby to kiedyś w przyszłości zmienić i taka dyrektywa zostałaby uchwalona, to już nigdy tego nie zmienią, dopóki inne państwa się na to nie zgodzą. I to jest taka czasami pułapka w tworzeniu prawa unijnego, że pierwotna propozycja, taka pierwsza, jest fajna, ale potem świat się zmienia, czas płynie i okazuje się, że państwo traci kontrolę nad ważnym aspektem swojej...
Ale jak konkurujemy niskimi płacami, to też ma to niezbyt miłe efekty takie, że w Polsce płace cały czas są niskie.
Panie redaktorze, dynamika rozwoju płac za rządów naszych była najwyższa od 1989 roku.
To jest prawda.
I tak. Była najwyższa ta dynamika. Natomiast
trafił wam się złoty okres.
Natomiast mogą być lepsze, gorsze okresy. Natomiast państwo polskie musi mieć kontrolę nad tym, jak są te kwestie płacy minimalnej uregulowane. I problem polega na tym, panie redaktorze, że na przykład politycy liberalni mogli, czy lewicy z obecnego rządu mogliby przyjść do pana do stołu i powiedzieć, tak, zgodzimy się, większe pieniądze dla ludzi. Ale potem okazałoby się, że zaraz by w tej dyrektywie byłyby jakieś wyjątki, że komisja może państwo nakazać to, tamto i Polacy by wcale więcej nie zarabiali, jak powinni, bo Polacy taką rolę przypisują niektóre państwa Polsce, że my mamy wykonywać gospodarcze pewne dyrektywy, które mają wzbogacać inne gospodarki. I jeśli wtedy nasza gospodarka zacznie gonić Europę Zachodnią, to w ramach takich dyrektyw będą takie konstruować, żebyśmy nie dogonili. Dlatego też uważam, że te sfery powinniśmy zachować do własnego
uregulowania.
I żadnych
takich dyrektyw. W piątek marsz PiSu. Czy pan się wybiera na wielki marsz PiSu w Warszawie w piątek?
W marsz organizowany przez Solidarność przeciwko Zielonemu Ładowi. Wybieram się na ten marsz. To jest bardzo ważne. Będziemy uczestniczyć, ale formalnym organizatorem jest Solidarność. To Solidarność decyduje o kształcie tej manifestacji, o również całej otoczki z tym związanej, czyli zabezpieczenie, czyli również wystąpienia.
I hasło Zielony Ład należy pogrzebać, tak? To jest główne hasło tego marszu?
Główny przekaz. Nie wiem, czy hasło ma swoje takie jednozdaniowe hasło, natomiast ten marsz...
A pan po co tam idzie?
Żeby być z innymi Polakami, którzy są przeciwko Zielonemu Ładowi, który niestety właśnie jest takim pięknym mirażem, że wracając do takich romantycznych wizji z historii Polski, że Polska Chrystusem narodów, teraz Polska ma być Chrystusem ekologii i my mamy ratować ziemię, kiedy nie mamy na to kompletnie wpływu, a nasze kieszenie zostaną wydrenowane przez ten pakiet.
Nie mamy wpływu
pakiet.
Na zmiany klimatyczne, panie pośle?
Polska nie ma tego wpływu. Mamy 0,8% emisji.
Dobrze.
I my jako Polska nie mamy na to wpływu, panie redaktorze.
Każdy, kto ma 0,8 powiedzą wszystkie kraje, że mają 0,8 albo tylko 2, albo tylko 3% i tak to się skończy.
Są kraje, które mają więcej, o wiele, wiele więcej, ale to Polska ma najwięcej zapłacić, jeśli chodzi o przeliczenia per capita czy tempo inwestycji, więc Polska jest tutaj kozą...
Ale człowiek wpływa na klimat, panie pośle, to mi bardzo interesuje pańska odpowiedź krótka na to pytanie. Czy człowiek wpływa na klimat? Czy zmiany klimatyczne są spowodowane przez człowieka?
Człowiek wpływa na klimat, ale co do dyskusji bym zostawił, czy w takim zakresie, jak niektórzy to przedstawiają. Ponieważ w oczywistym względzie działalność człowieka zmieniła obraz świata, natomiast klimat też ma to do siebie, że niezależnie od człowieka podlega takim co kilka wieków pewnym modyfikacjom naturalnym.
W nieco innych światach. Sebastian Kaleta, poseł PiS Suwerennej Polski, były wiceminister sprawiedliwości. Bardzo panu dziękuję.
Również dziękuję. I nie zdążyliśmy o tych ogródkach.